Jestem ciekawa, czy państwo wiedzą, gdzie my teraz się znajdujemy. Patrzę na moich gości. Gdzie my jesteśmy? Na wyspach?
Nie, jesteśmy...
Na jednej małej wyspie, znaczy właściwie... na wybrzeżu Sumatry, na wyspie Siberut.
Jest to jedna z wysp Mentawajskiego archipelagu, gdzie udaliśmy się po to, żeby spotkać się z mieszkańcami tej wyspy. Jest to bardzo osobliwe i ciekawe plemię, które się nazywa Mentawai. I mówi się o tych ludziach, że to są ludzie odziani w tatuaży, a jeszcze nazywa się ich ostatnimi strażnikami dżungli. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie żyją zgodnie z prawami natury, chroniąc wszystko, co ich otacza. Mm-hmm. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego że ich świat też pomału się kurczy. Firmy eksploatacyjne wchodzą teraz na te tereny, zaczynają wyrąb lasu, zaczynają budować osiedla, wioski, powstają tam instytucje rządowe, więc ci ludzie, chroniąc swoje tereny, wycofują się coraz bardziej w głąb lasu i tam próbują jeszcze prowadzić swój tradycyjny tryb życia.
Oni tam wierzą, czy żyją z taką wiarą w duchy przodków, prawda?
Tak jest.
Siły
tak.
natury, duchy lasu.
Tak jest, tak jest. W ogóle według Mentawajów, bo to są animiści, to oni uważają, że wszystko, co ich otacza, posiada duszę. Wszystko i wszystkie przedmioty, które ich otaczają, cały las, rośliny, zwierzęta, więc tam jest bardzo ciekawy zwyczaj, bo ponieważ oni są myśliwymi, no bo muszą zdobywać sobie jakieś pożywienie, to idąc na polowanie trzeba przebłagać i przeprosić ducha zwierzęcia, którego ewentualnie się zabije. Po takim udanym polowaniu, powiedzmy, przynosi się mięso się zjada, natomiast czaszkę takiego zwierzaka się pieczołowicie pielęgnuje, czyści się i wiesza się na takim osobliwym ołtarzu w środku chaty, w którym mieszkają. Chata jest jednoizbowa, więc o długości 40 metrów, więc jak się wchodzi, to od razu rzuca się w oczy ten ołtarz. Natomiast oni uważają, że jeżeli będą dbali o te czaszki, to duch tego zwierzęcia, którego upolowane, powróci do tej czaszki i tam pozostanie.
Ale tak słyszę, to bardzo rozśpiewana społeczność.
Tak, oczywiście.
Tu jest też taka historia, bo żeby ich sprowokować do śpiewu, to my musieliśmy też śpiewać.
I co im zaśpiewaliście?
Strasznie spodobała piosenka Szła dzieweczka do laseczka. My nie jesteśmy żadnymi śpiewakami, no ale tam można było spuścić kurtynę milczenia, natomiast Mentawajom to się strasznie spodobało na zasadzie, że dobrze, raz ty, raz ja. I w ten sposób mogliśmy nagrać...
Przepraszam, że przerywam, ale to było tak jeszcze ciekawie, że raz ty, raz ja, raz twoja żona, raz moja żona, więc to jakby była fajna zabawa, bo to się wszystko odbywało w tej chacie mentawajskiej. Cała rodzina wielopokoleniowa się zebrała, no i my z Kajetanem. Tu się okazało, że musimy śpiewać, ale mało tego, musimy im opowiedzieć, o czym jest nasza piosenka. Oni nam oczywiście też opowiadali, o czym oni śpiewają. No więc jak oni zaczęli śpiewać, ten tłumacz nam zaczął tłumaczyć, no to wiadomo, to nawet słychać po tych śpiewach, że
tak,
roślinka, a tu zwierzątko jakieś, a tu... No i on jeszcze tam gestykulował, tam próbował coś zatańczyć. Naśladował jakby las, naśladował właśnie. Słońce wstaje, słońce zachodzi. To jest taka treść. Natomiast my jak musieliśmy, no zaśpiewaliśmy tą dziweczkę, to jeszcze nic. Kolejna piosenka, która nam przyszła do głowy, to było Hej Sokoły i w tym momencie mówi Kajetan, jak my im wytłumaczymy, o czym w ogóle to jest, nie? No i to było takie śmieszne.
Słuchajcie, bo tak jak myślę o tych wyspach Mentawai, no to mam przed oczami piękne rajskie plaże.
Tak, są.
To jest bardzo popularne.
Tylko my akurat byliśmy w głębi lądu.
Ale tak.
Tam, gdzie nie dociera cywilizacja, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma telewizji, nie ma radia. nie ma sanitariatów, gdzie musieliśmy spać pod tym ołtarzem z tymi czaszkami na kalimatach.
Ale to jest rzeczywiście bardzo popularne miejsce dla surferów, bo oni tam przyjeżdżają, bo rzeczywiście fale są niesamowite i dla nich to jest raj, tak.
Kochani, zostało nam niecałe 10 minut do końca audycji i teraz tak się zastanawiam, o czym jeszcze w tak krótkim czasie opowiedzieć.
No dobrze, czas nas goni. W związku z tym mam taki pomysł,
Kajetan, ale proszę cię bliżej mikrofonu.
Żeby przenieść się teraz do Nepalu, do Katmandu.
I opowiecie o tej niezwykłej
figurce. Dlatego, że Katmandu dla nas jest takim też bardzo specyficznym, ulubionym miejscem, dlatego, że mamy tam rodzinę nepalską, która nas przyjęła na członków swojej rodziny. Najpierw mnie, czyli ja jestem tam najstarszym bratem, no i później jak przedstawiłem moją żonę, no to oni oczywiście też zrobili cały rytuał, że ona też należy do rodziny nepalskiej. Ale dlaczego ten Nepal? W 2015 roku na pewno radiosłuchacze słyszeli albo pamiętają, że było potworne trzęsienie ziemi, które zniszczyło wiele bezpowrotnie zabytków w Katmandu, w stolicy. Zginęło tam ponad 8 tysięcy ludzi, bo te budynki się waliły. Natomiast my z Galą dowiedzieliśmy się, że epicentrum było jakieś około 100 kilometrów na północ w takiej małej miejscowości Dolaka. No i my 2 lata później, przede wszystkim oglądaliśmy te zniszczenia, jakie to ten kataklizm spowodował, wiele świątyń po prostu się rozleciało. I my wtedy autobusami pojechaliśmy na miejsce tego epicentrum. Dlaczego? Dlatego, że dowiedzieliśmy się, że w tym epicentrum zginęło tylko jedno dziecko, a trzęsienie ziemi było prawie 8 w skali Richtera. 8 tysięcy ludzi w stolicy, a tylko jedno dziecko w epicentrum. Dlaczego? Dlatego, że w tej miejscowości, to była malutka miejscowość, tam były chaty takie kryte strzechą, niskie. I wtedy wszyscy ludzie, bo to epicentrum było w ciągu dnia i ludzie byli na polach. I tylko jedno dziecko, które było chore, nam tak przekazali, to było w tej chacie, która się rozleciała, to dziecko niestety zmarło. Reszta ludzi przeżyła. Ale z czego jest znana ta miejscowość, Dolaka? Tam przyjeżdżają co roku całe rzesze pielgrzymów do świątyni. Myśmy byli z Galą w tej świątyni i to jest świątynia poświęcona wcieleniu jednego z bóstw hinduistycznych, czyli mam tu na myśli Shivę, ale tam jest figurka tego bóstwa, nieduża. Niestety nas tam nie wpuścili, bo to jest tylko wejście dla wyznawców hinduizmu, która, jak mówi legenda i ludność miejscowa w Nepalu w to wierzy, przepowiada nieszczęścia. I takie nieszczęścia typu, że ten posąg, który jest granitowy, przedstawia to bóstwo, to wcielenie Shivy, nagle pojawiają się krople wody. Ludzie uważają, że ta figurka zaczyna się pocić. No i 3 razy pociła się w 1917 roku, bo było też wcześniejsze trzęsienie ziemi. Później w 2001 przepowiedziała zamordowanie całej dynastii królewskiej, bo to było takie słynne w 2001 roku w czerwcu, gdzie 9 osób i król, i królowa, i w ogóle cała dynastia upadła, bo jeden z członków pozabijał tych wszystkich ludzi. To było takie znane, słynne. I trzecie to właśnie przepowiedziała to trzęsienie ziemi w 2015 roku. My z Galą pytaliśmy się, dobrze, to dlaczego nikt nic nie robił, że wiedząc, że ta figurka zaczyna płakać. ale no, uzyskaliśmy odpowiedź, że nigdy nie wiadomo, z jakim wyprzedzeniem ta figurka płacze i z jakiego powodu.
Znaczy, tak, po prostu powiedzieli nam, że ale my nie wiemy, co ma się wydarzyć, ona nam tego nie powie, tylko
sygnalizuje, że będzie jakieś nieszczęście.
Coś tak się wydarzy. Mhm.
Więc to jest takie ciekawe zjawisko. My nie wiemy też, dlaczego ta figurka nagle...
Nikt tego nie wie.
A poza tym to jest też tak, że w 2015 roku, to było 3 miesiące przed tym wydarzeniem, tym trzęsieniem ziemi, przy wymordowaniu rodziny królewskiej, to chyba było 2 tygodnie przed.
2 tygodnie wcześniej.
W 1917 roku, to teraz no nie
to
powiem, bo nie pamiętam
nikt
nawet.
Nikt nie pamięta tego, z jakim wyprzedzeniem. No.
I to taki akcent już na zakończenie z tą figurką. Tak, spójrzcie na zegar, za 4 minuty godzina druga.
No, mamy jeszcze...
Oj, mielibyśmy
jedną
o czym jeszcze opowiadać.
Mam nadzieję, że ktoś może nie śpi po drugiej stronie mikrofonu, no bo moglibyśmy jeszcze opowiadać o zbieraniu jaskółczych gniazd, salanganów, z których robi się zupę, ze śliny jeżyków morskich. Możemy, no tutaj mamy cały szereg takich jeszcze no, w zanadrzu opowieści, no ale no niestety nie da się wszystkiego opowiedzieć za jednym zamachem.
To ja Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Tylko jak wróci Kajetan z podróży? Dokąd Ty się wybierasz za momencik?
Na Sumatrę i na Nową Gwinę.
Mhm. I przywieziesz kolejny materiał, kolejne fotografie.
Zobaczymy.
Mhm. Dobrze. No to proszę Państwa, to jesteśmy umówieni w takim razie. Ja chyba nie zasnę dzisiaj, powiem szczerze. Po tylu informacjach, po takich wiadomościach, zdjęciach, nic nawet nie powiedzieliśmy o tych, no właśnie, o bieliźnie, którą przywieźliście z Indonezji. To może chociaż w 3 słowach. No bo jak tu przywozić bieliznę jako pamiątkę, bo ona jest szczególna.
Tak, to jest po prostu rodzaj tykwy i z tykwy, którą można w Polsce hodować, tykwę można jeść, to ludność w Azji z tykwy wykonuje różnego rodzaju przedmioty użytkowe. Dlaczego? Dlatego, że tykwa jak wyschnie, no to robi się nie przechodzi przez nią woda, tak jak na przykład skorupy orzecha kokosowego, że są odporne, wodoodporne, nawet mogą być dłuższy czas w wodzie i to nie będzie przesiąkało. I w związku z tym robi się z tego różne pojemniki, naczynia, a mężczyźni, którzy zamieszkują Nową Gwineę, robią z tego rodzaj bielizny, czyli no, można te zdjęcia znaleźć w necie, no bo to zawsze przyciąga uwagę turystów, że takie tykwy, które specjalnie się na ogrodach hoduje, gdzie obciąża się kamieniem, żeby ta tykwa była jak najbardziej długa, no bo im dłuższa tykwa, to oznacza niejako wigor i męskość mężczyzny, który ma taką bieliznę na sobie, a oprócz tego nie ma nic, czyli ma tylko tą tykwę. I te tykwy są różnego kształtu. Mogą być proste, mogą być zakrzywione, mogą być cienkie, mogą być grube. W tych najgrubszych tykwach to mężczyzna przechowuje na przykład papierosy albo jakieś dokumenty, no bo nie ma kieszeni. I tak właśnie było z tą jedną najgrubszą tykwą, gdzie po wylądowaniu 22 lata temu na Nowej Gwinei no, zaczepił mnie właśnie taki człowiek z tą tykwą na lotnisku i zaczął oferować swoje usługi jako przewodnik. Ja na niego tak popatrzyłem i mówię, jaki z ciebie przewodnik? A ja mam licencję. Ja mówię, dobra, to pokaż mi tą licencję. Co zrobił? Wyjął z tej tykwy dokument, na którym było napisane,
tak,
że jest licencjonowanym przewodnikiem.
Proszę Państwa, no i właśnie, podróże zmieniają człowieka, podróże człowieka kształtują. Bez podróży, jak się okazuje, też nie można żyć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Galina Krupa, Kajetan Gosławski byli dziś moimi Państwa gośćmi. Pięknie się Państwu kłaniamy. Zapraszamy na kolejne spotkanie nocne. Jakub Woźniak też Państwa serdecznie pozdrawia. Życzymy dobrej nocy z Radiem Poznań.
Dziękujemy
Dobranoc,
bardzo.
Dobranoc, dziękujemy.
Nocne rozmowy.